Opowieść o Powstaniu Wielkanocnym należy zacząć od zaprezentowania organizacji, które go przygotowywały. Główną rolę odegrało tu irlandzkie Bractwo Republikańskie, Irish Republican Brotherhood, do którego szeregów został w Belfaście zwerbowany Sean McDermada, a następnie wysłany do Dublina z misją przeprowadzenia zmian w organizacji. W Dublinie Dermada został skarbnikiem organizacji, zyskał przyjaciela i sojusznika Thomasa Clarka. Ich poglądy na temat polityki Anglii względem Irlandii były radykalne. Uważali, że Wielka Brytania nigdy dobrowolnie nie zgodzi się na powstanie wolnego i niezależnego państwa irlandzkiego. Dowodem tego miało być cofnięcie postanowienia o wprowadzeniu rządów krajowych Home Rule do nowo zarządzającego Irish Republican Brotherhood. Zaczęli napływać kolejni ochotnicy, tacy jak Patrick Pearce, Thomas McDonagh, Joseph Plunkett i Mon Kian. Pearce szybko stał się liderem ugrupowania. A jeżeli opowiadamy o organizacjach, które brały udział w powstaniu, nie sposób pominąć Irlandzkiej Armii Obywatelskiej, Irish Citizen Army, która miała swoją siedzibę w Liberty Hall. Jej przywódcą 1914 roku był James Connolly. 19 stycznia roku pańskiego 1916 odbyło się tajne spotkanie, w którym wziął udział Connolly i najważniejsi działacze Irish Citizens Army. Wówczas to podjęta została decyzja o zjednoczeniu sił obu organizacji w celu przeprowadzenia powstania. Pamiętać także należy o działalności Ligi Kobiet, z których szeregów będą wywodzić się doskonałe kobiety strzelcy, a wśród nich najznakomitsza – Konstancja Markiewicz. To nazwisko przyjęła po mężu Polaku. Przygotowania do powstania prowadzono przez wiele miesięcy. Jednym z ośrodków był dom Plunketta w dzielnicy Kimmage, 3 mile na południe od centrum miasta. Gromadzono tam broń, robiono bomby. Wielkanocny poniedziałek o godzinie 10 rano 24 kwietnia 1916 roku wymaszerowała stamtąd kolumna 56 uzbrojonych mężczyzn, która ruszyła w kierunku centrum Dublina. Przyszli powstańcy nawiązali też łączność z irlandzkim reprezentantem republikanów przebywającym w Berlinie, Rogerem Casementem. Liczyli oni na pomoc ze strony Niemiec. Niestety nie zadbali odpowiednio o konspiracyjny charakter tych kontaktów i gdy w kwietniu 1916 roku Roger Casement przypłynął do brzegów Irlandii, wraz z zapasem broni i amunicji został schwytany przez Brytyjczyków. Ładunek przechwycony został. Mimo niepowodzenia tej akcji ustalony został dzień i godzina wybuchu powstania na 24 kwietnia 1916 roku, w poniedziałkowe południe. Tak jak zapowiedziano, w poniedziałek wielkanocny, 24 kwietnia 1916 roku, został przez powstańców przejęty gmach poczty głównej, GPO. Nad jej głównym wejściem widnieje dziś tablica z napisem w języku angielskim i galickim. Tutaj, w poniedziałek wielkanocny 1916 roku, Patrick Pearce przeczytał proklamację Republiki Irlandii. Z tego budynku dowodził siłami, które miały zapewnić Irlandii prawo do wolności. Proklamacja niepodległości, o której mowa była nieco wcześniej, podpisana została przez 7 członków rządu tymczasowego, a więc Patryka Pearce'a, Thomasa Clarka, Seana McDermada, Thomasa McDonagha, Jamesa Connollego, Imona Kian i Josepha Plunketta. Wszyscy oni, z wyjątkiem McDonagha i Imona Kian, przez całe powstanie znajdowali się w budynku GPO. Był tam również młodszy brat Patryka Pearce'a, William. Irlandczycy i Irlandki. Tak brzmiały pierwsze słowa proklamacji. W imię Boga i zmarłych pokoleń, od których otrzymała swą dawną tradycję narodową Irlandia. Za naszym pośrednictwem zwołuje dzieci pod swój sztandar i zrywa się do walki o niepodległość. Republika Irlandzka ma prawo wymagać i wymaga posłuszeństwa od każdego Irlandczyka i Irlandki. Dopóki nasza broń nie przyniesie chwili stosownej do ustanowienia rządu narodowego, reprezentującego cały lud Irlandii i wybranego przez głosowanie wszystkich mężczyzn i kobiet, rząd tymczasowy niniejszym powołany Zarządzać będzie cywilnymi i wojskowymi sprawami w trosce o lud. Oddajemy sprawę Republiki Irlandzkiej pod opiekę Boga Najwyższego. Błogosławieństwo Jego wzywamy dla naszej broni i zanosimy modły, by nikt, kto służy tej sprawie, nie zhańbił jej tchórzostwem, nieludzkością ani grabieżą. W tej wzniosłej godzinie naród irlandzki przez swoje męstwo i karność i przez gotowość jego dzieci do poświęcenia się za jego sprawę musi dowieść, że jest wart dostojnego przeznaczenia, do którego jest powołany.
Poblet na Héireann, the Provisional Government of the Irish Republic, to the people of Ireland. Irish men and Irish women, in the name of God and of the dead generation from which she receives her old tradition of nationhood, Ireland, through us, summons her children to her flag and strikes for her freedom. Having organized and trained her manhood, through her secret revolutionary organization, the Irish Republican Brotherhood, and through her open military organizations, the Irish Volunteers and the Irish Citizen Army. Having patiently perfected her discipline, having resolutely waited for the right moment to reveal itself, she now seizes that moment. And, supported by her exiled children in America and by gallant allies in Europe, but relying in the first on her own strength, she strikes in full confidence of victory. We declare the right of the people of Ireland to the ownership of Ireland and to the unfettered control of Irish destinies to be sovereign and indefeasible. The long usurpation of that right by a foreign people and government has not extinguished the right, nor can it ever be extinguished, except by the destruction of the Irish people. In every generation, the Irish people have asserted their right to national freedom and sovereignty. 6 times during the past 300 years, they have asserted it in arms. Standing on that fundamental right, and again declaring it in arms in the face of the world, we hereby proclaim the Irish Republic as a sovereign, independent state. We place the cause of the Irish Republic under the protection of the Most High God, whose blessing we invoke upon our arms. And we pray that no one who serves that cause will dishonor it by cowardice, inhumanity, or rapine. In this supreme hour, the Irish nation must, by its valor and discipline, and by the readiness of its children to sacrifice themselves for the common good, prove itself worthy of the august destiny to which it is called. Signed on behalf of the Provisional Government, Thomas J. Clark, Sean Mock Germida, Thomas McDonough, P.H. Pierce, Eamon Cant, James Connolly, Joseph Plunkett.
By side for the cause have our forefathers battled. On our hills never echoed the tread of a slave. In many a field where the leaden hail rattled, through the red gap of glory they marched to the grave. And those who inherit their name and their spirit will march 'neath the banners of liberty then. All who love foreign law, native or Sassenach, must out and make way for the bold Fenian men.
Jednak naród nie odpowiedział na to wezwanie i w powstaniu wzięła udział garstka, zaledwie 2000 osób. Co gorsza, początkowo nikt powstańców nie traktował poważnie. Nikt nie zatrzymał kordonu maszerujących mężczyzn przez centrum miasta, a kiedy weszli do budynku GPO, znajdujący się tam ludzie potraktowali całe zejście jako przedstawienie. Dopiero gdy powstańcy wyciągnęli broń, zebrani na poczcie cywile zrozumieli, że to poważna sprawa. Anglicy nie mieli pojęcia, co się dzieje, bo oficjalnie zezwalali na militarne ćwiczenia Irish Citizens Army, gdyż nie widzieli w tym jakiegoś rzeczywistego zagrożenia. Ich ignorancja była tak daleko posunięta, że zezwalali nawet na próbne szturmowanie budynków. Stąd pojawienie się powstańców pod pocztą główną nie wzbudziło większego zainteresowania. Pierce ze swoimi ludźmi wkroczył tam o godzinie 12, a dopiero o 15 pojawił się pod pocztą pułk angielskich żołnierzy. Świadczy to o lekceważącym stosunku angielskich władz do irlandzkich powstańców. Zanim pod GPO pojawiło się angielskie wojsko, powstańcom na jednej z barykad udało się pojmać kapitana Mahoneyego, który był oficerem angielskim, ale i lekarzem w indyjskim korpusie medycznym. Mahoney uznał, że w pierwszej kolejności jest lekarzem, a nie oficerem i został dobrowolnie w budynku poczty, by opatrywać rannych powstańców. W czasie oblężenia miał mnóstwo okazji, żeby uciec, a jednak z tego nie skorzystał. Powstańcy powybijali okna w budynku, na parapetach poustawiali książki oprawne w skórę, które znaleźli w gmachu poczty głównej GPO, pozostawiając między nimi matwory dla strzelców. Księgi stanowiły więc swego rodzaju barykadę. Pojawienie się powstańców na poczcie wywołało zamieszanie. Ludzie zaczęli się gromadzić przed wejściem, ciekawi, co się dzieje. Zbiegowisko przyciągnęło wreszcie uwagę Anglików i gdy w kierunku powstańców ruszył pułk żołnierzy, ludzie zaczęli uciekać w stronę rzeki, krzycząc do zabarykadowanych GPO, że się doigrali. Powstańcy jednak przygotowywali się do odparcia ataku. Connolly nakazał wstrzymać ogień do czasu, aż żołnierze znajdą się dokładnie naprzeciw wyjścia głównego. Patrick Pierce był oficjalnym dowódcą powstania, ale to James Connolly bezpośrednio dowodził akcją w GPO. Niestety już na samym początku doszło do strasznego błędu w przebiegu akcji. Jeden z 56 mężczyzn podpalił domowej produkcji bombę z zamiarem rzucenia jej w żołnierzy, kiedy podejdą bliżej. Niestety bomba wybuchła wcześniej i poważnie raniła powstańca. Jego krzyk i odgłos wybuchu spowodował otwarcie ognia w stronę Anglików, gdy ci byli jeszcze dosyć daleko. Prawdopodobnie powstańcy nie byli świadomi tego, że ich kolega sam się zranił i myśleli, że to angielscy żołnierze otworzyli do nich ogień. Odpowiedzieli kontratakiem. W tym starciu zginął tylko jeden Anglik, ale pułk wycofał się. Zdarzenie wzmocniło morale powstańców, był to bowiem pierwszy od 1798 roku odwrót angielskiego wojska w czasie starcia z Irlandczykami. Dla Anglików był to odwrót taktyczny, nie mieli pojęcia, ilu rebeliantów znajduje się w budynku poczty GPO. Przewidywali, że może nawet kilka tysięcy, więc zdecydowali się wycofać i zameldować o wydarzeniach komuś na górze. We wtorek, 25 kwietnia, kiedy Anglicy mieli już informację o pozycjach rebeliantów, dowództwo objął generał Low. Zakazał on szturmu na pocztę, by raczej skupić się na utrzymaniu powstańców w ich kwaterach i tam zmusić do kapitulacji. Low nie chciał, aby obszar rebelii objął także tereny między Grand Canal a Royal Canal w Dublinie.
Tell me, Sean O'Farrell, tell me why you hurry so. Hush me vocal, hush and listen, and his cheeks were all aglow. I bear orders from the captain, make you ready quick and soon. For the pikes must be together by the rising of the moon.
By the rising of the moon, by the rising of the moon. For the pikes must be together by the rising of the moon.
Then tell me, Sean O'Farrell, where the gathering is to be. In the old spot by the river, right well known to you and me. One word more for signal token, whistle up the marching tune. With your pike upon your shoulder by the rising of the moon.
By the rising of the moon, by the rising of the moon. With your pike upon your shoulder by the rising of the moon.
Out of many a mud wall cabin eyes were watching through the night. Many a manly heart was throbbing for that common morning light. Rumors ran along the valley like the banshee's lonely croon.
and 1,000 pikes were flashing by the rising of the moon.
By the rising of the moon, by the rising of the moon, and 1,000 pikes were flashing by the rising of the moon.
All along the singing river, that dark mass of men were seen. Far above their shining weapons hung their own beloved green. Did to every foe and traitor forward strike the marching tune. And our army vies for freedom, 'tis the rising of the moon.
'Tis the rising of the moon, 'tis the rising of the moon. And our army vies for freedom, 'tis the rising of the moon.
W środę sytuacja zmieniła się. Anglicy zaczęli ostrzał GPO z dział. Tutaj zawiódł się bardzo Connolly, który liczył, że brytyjskie oddziały nie będą bombardować zabytkowego budynku poczty głównej. Tymczasem oprócz dział, Low kazał na rzece ustawić okręt bojowy, który dodatkowo ostrzeliwał budynek. Connolly jednak też nie próżnował i wydał rozkaz zajęcia kilku budynków przy Henry Street. Kiedy stamtąd wracał, został postrzelony w ramię przez brytyjskiego snajpera. Mahony opatrzył ranę i dostał wyraźny rozkaz zachowania całego zajścia w tajemnicy. Connolly, choć ranny, ciągle wydawał nowe rozkazy. W wyniku bombardowania dach poczty zapadał się, na podłodze było pełno wody z podziurawionych kulami węży, a ulica Sanquil, obecnie O'Connell Street, była w ogniu. W piątek sytuacja powstańców była beznadziejna. W budynku poczty znajdowało się kilka kobiet, które Pierce chciał ewakuować, ale one się na to nie zgodziły. W końcu jednak dla wszystkich został wydany rozkaz opuszczenia poczty głównej i przeniesienia się do nowej kwatery rządu tymczasowego. Wysłano 13 ludzi, by utorowali drogę do fabryki Williamsa and Woodsa. Tam miała być nowa kwatera. Na rogu Moore Street natknęli się na karabin maszynowy i tylko czterech zdołało przeżyć ostrzał. Dowódca Michael Joseph O'Rahilly, początkowo przeciwny powstaniu, został podczas tej akcji wielokrotnie trafiony i przez ponad 20 godzin umierał na ulicy. Dowódca Irish Independent spóźnił się niestety z informacją, że zarówno fabryka, jak i przyległe do niej ulice są w brytyjskich rękach. Kiedy powstańcy z GPO zorientowali się, że O'Rahilly i jego chłopcy idą na rzeź, było już za późno, żeby ich uratować. Na opuszczających pospiesznie gmach poczty powstańców sypał się grad kul. Patrick Pierce i jego młodszy brat William wyszli z budynku GPO jako jedni z ostatnich. Nową kwaterą rządu tymczasowego został niewielki sklep na rogu Moore Street, żałosna namiastka tej, którą zajmowali w monumentalnym budynku GPO. Niedługo jednak barykadowali się tam pozostali przy życiu powstańcy. 29 kwietnia 1916 roku w sobotę Patrick Pierce spotkał się z generałem Low w ciągu ulicy Moore Street i podpisał kapitulację. Tak oto po kilku dniach zakończyły się wydarzenia, które przeszły do historii pod nazwą Easter Rising. Na poczcie znajdowała się kwatera główna powstańców, ale oprócz tego istniały cztery bataliony ochotników, oddział Irish Citizens Army, mniejsze jednostki militarne, takie jak Mary City Institution, które rozlokowane były w różnych częściach Dublina. Ostatni z wymienionych wyżej oddziałów był wyjątkową jednostką, której dowódca Sean Houston miał zaledwie 19 lat. Był członkiem organizacji młodych nacjonalistów Warriors of Ireland, której współzałożycielką w 1909 roku była Konstancja Markiewicz. Houston i jego koledzy z Fianna utworzyli oddział zwiadowców. Chłopcy, którymi Sean dowodził, mieli od 12 do 16 lat. Zadaniem tych dzieciaków były przez 2 godziny przeszkadzać Brytyjczykom w zajęciu pozycji w centrum, zanim irlandzkie bataliony nie znajdą się w wyznaczonych wcześniej miejscach. Po 2 godzinach chłopcy mieli się rozejść do domów, tak się jednak nie stało, gdyż postanowili zostać w swojej kwaterze przy rzece w okolicy Collins Barracks i bronić swojej pozycji. A ich uzbrojenie stanowiły 2 karabiny i 1 pudełko naboi. Wspierani przez północny batalion utrzymali swoją pozycję przez blisko 3 dni. I wyobraźmy sobie, jak musieli czuć się Anglicy, kiedy wreszcie weszli do ich kwatery i zobaczyli, że przez te dni zmagali się z garstką dzieciaków. To musiało doprowadzić ich do wściekłości, bo doprawdy ciężko sobie wyobrazić większy dyshonor dla żołnierza. Postawa Houstona i jego chłopaków podniosła morale wszystkim powstańcom. Pierwszy batalion ochotników, dowodzony przez Edwarda Daly, stawiał opór Anglikom przy Four Courts. Drugim batalionem, usytuowanym w okolicy katedry Świętego Patryka, dowodził Thomas McDonough, członek rządu tymczasowego i jeden z 7, którzy podpisali proklamację niepodległości. Ważną rolę w tym batalionie odgrywał także Michael O'Hanlon, dziennikarz i zastępca McDonough. Trzeci batalion znajdował się przy obecnej ulicy Pier Street i dowodził nim Imon de la Vera, który jako jedyny spośród przywódców powstania uniknął plutonu egzekucyjnego. Czwartym batalionem dowodził przy St. James Hospital Imon Saint, który podobnie jak McDonough był członkiem rządu tymczasowego i podpisał proklamację. Oprócz czterech batalionów irlandzkich ochotników swoją pozycję przy St. Stephen's Green, jeden z największych parków w stolicy Irlandii, miała Irlandzka Armia Obywatelska. Głównym dowódcą oddziału był Michael Mullin. Connolly w tym czasie, jak wiadomo, walczył w GPO. Ważnym współpracownikiem Mullina była Konstancja Markiewicz, która będąc porucznikiem również dowodziła oddziałem. Jest sposób wymienić wszystkich powstańców, którzy wykazali się w czasie Easter Rising. A wielu z nich nie wspominają zapewne żadne źródła historyczne lub pojawiają się jako bezimienni bohaterowie opowieści o powstaniu. A po jego upadku aresztowano jego 14 przywódców i główno dowodzących, w tym także Konstancję Markiewicz.
In order to prevent the further slaughter of Dublin citizens and in the hope of saving the lives of our followers now surrounded and hopelessly outnumbered, the members of the provisional government present at headquarters have agreed to an unconditional surrender, and the commandants of the various districts in the city and country will order their commands to lay down arms. P.H. Pierce, 29th April 1916.
'Twas down the glen one Easter morn, to a city fair rode I, when Ireland's lines of marching men in squadrons passed me by. No pipe did hum and no battle drum did sound its red tattoo, but the Angelus bell or the Liffey swell rang out in the foggy dew.
Łącznie aresztowanych zostało około 3,5 tysiąca osób. To więcej niż de facto liczyli sami uczestnicy powstania. Przetrzymywano ich w Kilmaine Jail. Aresztowaniami zarządzał krwawy i brutalny generał Maxwell. Ten sam człowiek był odpowiedzialny za dokonanie egzekucji na 14 przywódcach powstania. Z jego rozkazu dnia 3 maja na placu więzienia w Kilmaine zostali rozstrzelani Patrick Pierce, McDonough i Thomas Clark. Następnego dnia ten sam los czekał młodszego brata Patricka, Williama, a także dowódcę pierwszego batalionu, Daly'ego i O'Hanlona, drugiego dowódcę batalionu przy katedrze świętego Patryka, oraz Josepha Planketa, który, jak już wspominaliśmy, na początku w nocy z 3 na 4 maja w więziennej kaplicy poślubił swoją narzeczoną. Kilka godzin później leżał zakrwawiony pod murem więzienia. 5 maja przed plutonem egzekucyjnym stanął pomocnik McDonough, major John McBridge. 3 dni później rozstrzelano kolejnych Colberta, Imona Kian i Mullina, a także młodziutkiego Shona Houstona. W ręku Maxwella pozostawali ciągle Connolly i McDermada. Obaj zasłużyli się wyjątkowo w przygotowaniu i prowadzeniu powstania.
The bravest fell and the sullen bell rang mournfully and clear. For those who died at Easter tide in the springing of the year.
And the world did gaze in deep amaze at those fearless men and true who bore the fight that freedom's light might shine through the foggy dew.
W więzieniu przetrzymywany był także Imon de la Vera.
Imon de Valera.
This Easter, we are bringing back to our minds the Easter of 50 years ago. and are seeking to honor the men who at that time gave or risked their lives that Ireland might be free. Their single-mindedness and unselfishness, their sacrifices and the sacrifices of the others who gave their lives in the uprising, inspired the national resurgence which followed. May the good God have them all in his keeping. Let us then confidently place the destiny of our nation anew under God's high providence, and like the men of 1916, implore his blessing upon our aims and upon our work.
Rankiem 12 maja rozstrzelany został McDiarmada, a jeśli chodzi o Connellego, to Anglicy przeszli samych siebie. Connelly, o czym była już mowa wcześniej, został ranny. Kiedy przywieziono go do szpitala, właściwie już umierał. Maxwell postawił cały personel na nogach, by utrzymać go przy życiu i móc postawić przed plutonem egzekucyjnym. Plan się powiódł, tyle tylko, że Connolly nie mógł stać, ponieważ w szpitalu amputowano mu nogę. Ale angielski generał i na to znalazły sposób. Lider Irish Citizens Army został przywiązany do krzesła i rozstrzelany 12 maja na placu więziennym. Jedyny spośród przywódców powstania, który uniknął plutonu egzekucyjnego, był Eamon de la Vera. Udało mu się przeżyć z dwóch powodów. Po rozstrzelaniu 14 przywódców zaczęła się fala ostrej krytyki, także z zagranicy, za zbyt krwawe rozprawienie się z powstańcami. A drugim powodem był amerykański paszport de la Vera, który urodził się w Stanach Zjednoczonych jako syn Irlandki i Kubańczyka. Pozostali uczestnicy powstania byli więzieni przez kilkanaście następnych lat. 12 maja zakończyła się natomiast seria egzekucji. Weterani powstania zostali uhonorowani orderami, na których znajduje się podobizna irlandzkiego legendarnego bohatera. Powstanie wielkanocne nie zyskało sobie wielu zwolenników. Było krytykowane zarówno przez większość ówczesnych partii i polityków, jak i późniejszych historyków. Mówiono nawet, że była to akcja prowadzona przez fanatyków, z którą Irlandczycy istotnie się nie utożsamiają. Współcześnie jednak sprawa powstania przedstawia się nieco inaczej. Bez względu na oceny, większość Irlandczyków uważa Easter Rising za manifestację niepodległości, zaś jej przywódców rozstrzelanych w Kilmaine, Jarl, za bohaterów. Rzeczywiście, powstanie nie przyniosło Irlandii żadnych korzyści politycznych. Co więcej, w jego przygotowaniu i samej akcji popełniono błędy. Wolność i niepodległość, imię której walczyli powstańcy, nie pozostała wówczas dana temu krajowi. Powstanie przyniosło ze sobą śmierć, represje, zniszczenia i egzekucje. Jednak czy wolno nam dziś powiedzieć, że Easter Rising było niepotrzebne? Że męczeństwo jego przywódców było bezsensowne? Jeśli tak, to można sądzić, że podobnie należałoby oceniać nasze polskie powstania, styczniowe czy warszawskie. Żadne z nich nie przyniosło nam upragnionej wolności, a tylko kolejne represje ze strony zaborców, szykany, ból i rozczarowanie. Jaki zatem był sens naszych powstań i powstania Irlandczyków, Easter Rising? Trzeba sobie uczciwie zdać sprawę z tego, iż powstania z natury swojej zazwyczaj są tłumione. Dzieje się tak dlatego, ponieważ są one wystąpieniem jednostek mniejszych i słabszych przeciwko uciskowi potęg. Irlandzkie powstanie wielkanocne, czy polskie powstanie styczniowe, czy powstanie warszawskie miało na celu pokazać zaborcom, zaborce, że naród nie godzi się ze swoją niewolą. Nie można powiedzieć, że Pierce, Connolly czy O'Reilly poświęcili się niepotrzebnie. Walczyli przecież o wolność własnego narodu. Chcieli pokazać Anglikom, że nie tak łatwo zgina się irlandzkie karki. Byli, są i pozostaną bohaterami.
We will chant a soldier song.
Soldiers are we, whose lives are pledged to Ireland. Some have come from a land beyond the wave, sworn to be free. No more our ancient Ireland shall shelter the despot of
chant a soldier's song.